wciąż dzika przyroda, cisza i spokój. Zapraszamy na wędrówkę szlakami Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na nasze pierwsze spotkanie z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, który w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Jest to zatem dobra okazja, by naszym radiosłuchaczom przybliżyć jego działalność, bowiem park to nie tylko szlaki i ścieżki przyrodnicze, ale to także codzienna praca wielu osób nad ochroną bieszczadzkiej przyrody, przekazywaniem wiedzy zarówno najmłodszym, jak i dorosłym, jak i oczywiście zapewnieniem doskonałych warunków do turystyki. Nim zagłębimy się we wszystkie aspekty działalności Bieszczadzkiego Parku Narodowego, nim opowiemy o florze i faunie, dziedzictwie kulturowym terenów objętych parkiem, zanim odwiedzimy obiekty edukacyjne parku, warto rozpocząć od początku. 4 sierpnia 1973 roku to data utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ale tak naprawdę starania o jego utworzenie rozpoczęły się znacznie wcześniej, bo już w latach 50. ubiegłego wieku. Jak wyglądało dążenie do utworzenia tego obecnie jednego z 23 polskich parków narodowych, o tym opowie Stanisław Kucharzyk, zastępca dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Park Narodowy Bieszczadzki nie był pierwszym polskim parkiem narodowym. Nawet po wojnie powstawały wcześniej inne obiekty w górach, chociażby takie jak Tatrzański Park Narodowy czy Pieniński Park Narodowy. My powstaliśmy w latach 70., więc stosunkowo późno w porównaniu z innymi podobnymi obiektami w Karpatach, ale starania dotyczące utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego rozpoczęły się znacznie wcześniej, bo w latach 50. praktycznie wraz z poznawaniem tych gór przez turystów, przez przyrodników. Trzeba pamiętać, że po II wojnie światowej był to teren, który został opustoszały, gdzie ludzi wysiedlono, gdzie przyroda zaczęła obejmować dawniej porzucone Włości, gdzie zarastały olbrzymie połacie gruntów dawniej ornych, gdzie porzucone pastwiska i łąki zmieniały się w przedplonowe drzewostany z olszą szarą, gdzie w latach 60. wkroczyli leśnicy i zaczęli na tych terenach porzuconych wsi sadzić drzewostany złożone ze świerka, z modrzewia czy z sosny. I równolegle z tymi pomysłami dotyczącymi utworzenia na tym terenie Parku Narodowego pojawiły się inne pomysły na zagospodarowanie Bieszczadów, czy to turystyczne, czy to rolnicze, czy to właśnie związane z gospodarką leśną. I te pomysły w warunkach gospodarki socjalistycznej, one z sobą konkurowały. Wiadomo, wtedy były te plany zagospodarowania bardziej scentralizowane, te decyzje zapadały najczęściej na szczeblu dosyć wysokim w Warszawie, na szczeblu ministerialnym, więc różne grupy interesu, lobbying w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, przedstawiały i prezentowały swoje pomysły na to, co tu w Bieszczadach ma się dziać, jak ten teren zmieniać, jak on się ma dalej rozwijać. W całym kraju był wtedy okres odbudowy zniszczeń wojennych, gospodarka potrzebowała dużej ilości drewna, często drzewostany na niżu były mocno przeeksploatowane, nadmiernie z punktu widzenia hodowli lasu. I wtedy w opustoszałych Bieszczadach dostrzeżono niejako takie zagłębie surowcowe. Jeśli pan oglądałby stare kroniki filmowe, to te pomysły wtedy znalazły swoje odzwierciedlenie w różnych właśnie takich propagandowych filmikach kręconych przez Studio Polskiej Kroniki Filmowej. I tam usłyszymy, że 16 milionów metrów sześciennych tkwi w nieprzebytych bieszczadzkich puszczach i te metry sześcienne czekają, żeby je pozyskać, no ale nie ma dróg, żeby ten surowiec wywieźć, więc do ich wywozu trzeba zrobić odpowiednią sieć dróg, wybudować kolejkę leśną i takie pomysły wtedy realizowano. Wybudowano wielką obwodnicę bieszczadzką w oparciu o tę drogę, która udostępniła praktycznie całe Bieszczady. Wybudowano sieć lokalnych dróg leśnych, wybudowano jednocześnie kolejkę leśną, czy odbudowaną, częściowo wybudowano nowe odcinki, która sięgnęła aż do Doliny Moczarnego. I te pomysły na to, żeby to drewno z tych Bieszczadów wywieźć, były realizowane wcześniej niż pomysły związane z utworzeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, stąd też niejako te koncepcje pierwsze konkurowały z innymi pomysłami i to trzeba zauważyć. Drugim taką koncepcją, z którą konkurowała idea Bieszczadzkiego Parku Narodowego, była idea rolniczego zagospodarowania tych gruntów porzuconych czy opuszczonych przez dawnych mieszkańców. I takie zagospodarowanie rolnicze też się wtedy toczyło. Zachęcano ludzi z dawnego województwa rzeszowskiego czy krakowskiego do tego, żeby obejmowali opuszczone gospodarstwa w Bieszczadach, żeby zajmowali teren, żeby prowadzili tutaj gospodarkę rolną. Był to teren bardzo trudny z uwagi właśnie na brak dróg, ale znajdowali się tacy, którzy tutaj przyjeżdżali i to trudne rolnictwo górskie próbowali prowadzić. Potem zachęcano pasterzy, których niejako wypędzono z Tarczańskiego Parku Narodowego, raczej nie tyle wypędzono, co zwrócono uwagę, że potężne stada owiec, które wtedy w Tatrach bytowały, bardzo negatywnie wpływają na lasy i przyległe hale tatrzańskie i należałoby część tych owiec wyprowadzić na tereny, które nie są użytkowane. Stąd też przed utworzeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Bieszczadach mieliśmy grunty Tatrzańskiego Parku Narodowego, który tutaj właśnie udostępniał te dawne łąki, dawne tereny po wsiach na wypasy owiec z Tatr. I to trwało jeszcze w latach 70., wcześniej w latach 60. Pewna część tych dawnych górali tatrzańskich pozostała w Bieszczadach i wypasa te owce do dzisiaj. Więc to ten taki drugi element, który niejako konkurował z ideą Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Trzecim elementem było zagospodarowanie turystyczne. Co prawda od początku widziano niejako taki ścisły związek między zagospodarowaniem turystycznym a ideą ochrony przyrody. Czyli tutaj widziano, że wędrujemy po szlakach turystycznych po to, żeby podziwiać piękną przyrodę, taką właśnie naturalną, zachowaną, wartą ochrony, wartą zachwytu. Ale tutaj wspierały się dwie koncepcje zagospodarowania turystycznego, turystyki pobytowej o charakterze takim wypoczynkowym, związanym z dużymi ośrodkami wypoczynkowymi, z budowaniem hoteli, z budowaniem wyciągów, tras narciarskich, czyli takim dość, można powiedzieć, intensywnym zagospodarowaniem turystycznym, a taką turystyką kwalifikowaną, wówczas tak to nazywano, w oparciu o sieć małych schronisk turystycznych, małych bacówek tak zwanych i długich szlaków, które trzeba przejść pieszo, którymi trzeba wędrować wiele, wiele dni. I można powiedzieć, że do pewnego stopnia te obie koncepcje też zostały zrealizowane w Bieszczadach, bo pewne duże ośrodki powstały w okolicach Zalewu Solińskiego, który wówczas też jako kolejna idea zagospodarowania Bieszczadów był realizowany. Także i w niższych partiach powstawały większe ośrodki wypoczynkowe, natomiast w tych wyższych górach udało się ten teren zachować przed takim bardzo intensywnym zagospodarowaniem turystycznym. No, można powiedzieć, że ta idea Parku Narodowego jako obiektu chronionego bardziej dla przyszłych pokoleń niż może dla dzisiejszych, którzy by chcieli skonsumować od razu tę przyrodę, przebijała się ze sporą trudnością. Pierwsi badacze, przyrodnicy, którzy dotarli na ten teren w latach 50., mówię tutaj o Stanisławie Lisowskim, który zajmował się mszakami i zachwycał się Puszczą Bukową w Dolinie Moczarnego i myślę tu o zoologu Władysławie Grodzińskim, który tutaj dotarł na Połoniny Bieszczadzkie i zachwycał się z kolei fauną i florą wysokogórską tych najwyższych pasm połoninowych. Te idee przez nich zaprezentowane, pierwsze wyniki badań przez nich prowadzonych, publikowane w artykułach naukowych, publikowane jako prace doktorskie. One ujrzały światło dzienne, zyskały poklask, akceptację także i środowiska turystycznego, i środowiska przyrodniczego, ale niekoniecznie zyskały uznanie decydentów, którzy wtedy decydowali o tym, jak te Bieszczady dzielić, w jaki sposób je strefować, jak zagospodarować. Trzeba przypomnieć, że po II wojnie światowej bezpośrednio mieliśmy ten proces upaństwawiania tego obszaru. Wcześniej praktycznie całe Bieszczady Bieszczady Zachodnie, przynajmniej te, które dzisiaj tak nazywamy, były to grunty prywatne albo wielkiej własności. Około 95% terenu to były tak zwane duże majątki. Dawni właściciele ziemscy, bywa, że do II wojny światowej utrzymywali te swoje majątki, tak jak w przypadku rodu Stroińskich i Sianek, a część, powiedzmy, tych majątków bieszczadzkich, dużych majątków, krążyła. Nie była w ręku tych pierwotnych rodów, ale była sprzedawana różnym spekulantom, którzy tutaj prowadzili na przykład bardzo intensywną gospodarkę leśną. Z kolei te 5% pozostałe to były grunty włościan miejscowych, czyli tej ludności, która zamieszkiwała stosunkowo ludne bieszczadzkie wsie i prowadziła gospodarkę rolną i pastwiskową na bardzo rozdrobnionym areale. Niezależnie od formy własności to wszystko było znacjonalizowane i w latach 40. praktycznie na skutek ustaw PKWN i późniejszych ta nacjonalizacja nastąpiła, więc można powiedzieć, że państwo polskie PRL dzielił i rządził tym obszarem i decydował, co się ma dziać, tak? Więc przeznaczał. Ta część dawnej wsi idzie na wypas górali tatrzańskich, tutaj będą lasy państwowe gospodarować, no a gdzieś trzeba ten park jednak wykroić, bo mamy naciski społeczne, mamy postulaty przyrodników, które być może były bardziej szanowane niż dzisiaj szanujemy głosy fachowców, jeśli chodzi o ochronę przyrody. Brano je pod uwagę, chociaż niekoniecznie w pełnym zakresie tych postulatów te ich pomysły były realizowane. W każdym razie pierwsze pomysły na Park Bieszczadzki sformułowane przez Lisowskiego i Grodzińskiego. To były dwa różne pomysły, miały jakąś tam część, niewielką część wspólną, ale praktycznie niewielką. Nie zyskały akceptacji władz, chociaż dzięki opracowaniu Lisowskiego z Doliny Moczarnego powołano wtedy trzy pierwsze rezerwaty przyrody. Stosunkowo duży rezerwat u źródeł Solinki, ponad 300 hektarów lasów o charakterze pierwotnym wtedy zostało objęte ochroną w latach 50. Podobnie rezerwat Wetlina, który chronił lasy w paśmie granicznym, ale też i rezerwat florystyczny Mszaków, przełom Solinki, który chronił stanowiska ciekawych gatunków mszaków wodnych, więc to był taki wymierny efekt prac Stanisława Lisowskiego. Te właśnie rezerwaty przyrody utworzone w latach 1958-1959. Powstał też wtedy pierwszy rezerwat torfowiskowy na Wołosatym, który też obecnie jest w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Jak kształtowały się przymiarki i starania do utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego w kolejnych latach, o tym opowiemy w drugiej części naszej audycji. Do usłyszenia.
Na szlakach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wciąż dzika przyroda, cisza i spokój. Zapraszamy na wędrówkę szlakami Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Podczas tych wakacji zabierzemy Was na znane i mniej znane trasy, by pokazać wyjątkowość przyrody, w cieniu której odpoczniecie i będziecie podziwiać wspaniałe widoki. W każdy czwartek na antenie Radia Via.